audioprzewodnik po gminie Brzesko.
Kościół w Porębie Spytkowskiej.
Poręba Spytkowska leży w odległości niespełna 5 km na południe od Brzeska w jednej z dolin północnej części Pogórza Wiśnickiego. Sielsko otoczona pagórkami, pokrytymi mieszanymi lasami i polami uprawnymi nie zdradza na pierwszy rzut oka swego wieku. Fakty mówią zaś, że Poręba istnieje niewiele krócej od Jasienia. Wieś otrzymała prawo niemieckie w 1344 roku od Kazimierza Wielkiego. Natomiast parafia Fundacji Leliwitów powstała tu pod koniec XIII wieku i przez 6 wieków obejmowała także leżący na wzgórzu nad Brzeskiem Okocim.
Na początku wieku XIV Poręba wraz z Brzezowcem, Jasieniem, Okocimiem i Pomianową także tworzyła dziedzictwo rycerskiego rodu Leliwitów. To oni właśnie ufundowali w niej parafię wraz z pierwszym drewnianym jeszcze kościołem. Istnienie tutejszej parafii potwierdza wykaz Świętopietrza z 1325 roku.
Mówi Andrzej Cetera.
Już w okresie neolitu, czyli mniej więcej okresu 4,5 tysiąca lat przed naszą erą, na terenie obejmującym m.in. dzisiejszą Porębę Spytkowską istniały osady. Przypomnę, że była to ludność, która już zajmowała się rolnictwem i hodowlą i prowadziła osiadły tryb życia. Okolice Brzeska są w ogóle jednym z najbardziej interesujących okolic na naszym terenie, ponieważ bezpośrednio na południe od Brzeska, w okolicy właśnie Poręby Spytkowskiej, Biesiadek, jak również Żerkowa, odkryte zostały wspaniałe osady neolityczne, które dowodzą, że już w pierwszej fazie neolitu teren ten został mocno zasiedlony.
Świadczy to o tym, że okolice Brzeska są jednym z niewielu w Polsce ośrodków wczesnorolniczych. W II i III wieku naszej ery na terenach Poręby zanikło rolnictwo z powodu wyjaławiania ziemi.
Sama Poręba powstała po roku 1282 na podstawie decyzji prepozyta i opatki z klasztoru staniąteckiego. Jej nazwa pochodzi od miejsca pod wyrąbanym lesie. Źródła podają, że Spycymir kupił miejscowość przed rokiem 1344. Na tamten czas Poręba już od 20 lat była dobrze ukształtowaną wsią. Wtedy też osadnicy wykorzystali już nadane im wcześniej 20 lat wolnizny.
Z dokumentów cytowanych w monografii Brzeska wiadomo, że gdy wieś przeszła w posiadanie Spycimira, był tu kościół i dobrze uposażony pleban, a parafia należała do gęściej zaludnionych. Z danych wynika, że miejscowość płaciła wtedy 8 skojcy Świętopietrza, a sąsiednia Uszew, biskupia niebawem przekształcona w miasto, płaciła jedynie 6 skojcy.
W roku 1344 król polski Kazimierz Wielki przyznał wsi prawo niemieckie, zaś w 1350 nadano Porębie określenie Spytkowa. Rok 1618 przyniósł pierwsze wzmianki o murowanej kaplicy pod wezwaniem świętego Walentego. Stała ona w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się drewniana dzwonnica.
Obecnie murowany kościół nosi wezwanie świętego Bartłomieja Apostoła. Zbudowany został około XVI wieku, mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Jest to obiekt o jednoprzestrzennym korpusie z dwoma kruchtami i prostokątnym prezbiterium ze znajdującymi się po obu jego stronach dwiema przybudówkami zakrystyjnymi, z których południowa ma trójboczne zakończenie oraz o dwóch spadowych dachach, ponad którymi wznosi się ażurowa wieżyczka na sygnaturkę o graniastosłupowym hełmie. Z pierwotnych elementów nakrytego nowszymi płaskimi stropami wnętrza kościoła do dziś zachowały się tylko dwa elementy. Nawiązujący do gotyckiej jeszcze tradycji architektonicznej zaostrzony łuk tęczy i kamienna oprawa ściennego tabernakulu.
Wejdźmy teraz do wnętrza, gdzie znajduje się kilka godnych uwagi zabytków, a wśród nich trzy barokowo-klasycystyczne ołtarze z XIX wieku.
Do najstarszych zaś zabytków należy znajdujący się na belce tęczy krucyfiks z drugiej połowy XV wieku. Ponadto późnogotycka krata ściennej szafki na oleje z XVI wieku i późnorenesansowa kamienna chrzcielnica z 1620 roku.
Wiszące na ścianach obrazy w grubych ramach to zachowane fragmenty polichromii, która wcześniej zdobiła sufit świątyni i po renowacji zmieniła formę ekspozycji. Fragment na północnej ścianie kościoła w prezbiterium przedstawia ostatnią wieczerze, a w środku kościoła Trójcę Świętą. Co ciekawe, każdy z tych niecodziennych, przyciemnionych czasem obrazów polichromii wraz z ramami waży około 800 kg.
Pomiędzy obrazami od strony północnej do prezbiterium przylega kaplica świętego Walentego. Podobnie jak całość świątyni, również ta kaplica została wzniesiona z kamienia. Widać to w przedniej części nawy głównej, gdzie do wysokości ponad 1,5 metra odkuto połać tynku. To zabieg konserwatorski, który zapobiega wilgotnieniu ścian. Ponadto odkrywa przed nami pewne szczegóły budowli.
Jak mówi ksiądz proboszcz Stanisław Boryczka, niedawno renowacji doczekały się także zabytkowe organy i szafa prospektowa. Instrument został wykonany około 1890 roku przez wybitnego organmistrza ze Szczyżyca, Tomasza Falla. Jego renowacja była konieczna dla zachowania historycznego instrumentu przed zniszczeniem.
Organy zabytkowe z końca XIX wieku wymagały remontu kapitalnego. Ten remont został wykonany w latach 2008-2009. Trzeba było je dokumentnie rozebrać, a potem po prostu zmontować, dostroić. Remont był bardzo kosztowny, ale dzięki dotacjom Starostwa Powiatowego w Brzesku, dzięki dotacjom pana burmistrza, no i dzięki ofiarności naszych parafian, remont został sfinansowany, sfinalizowany. Organy zostały poświęcone, oddane do użytku. Mają piękny dźwięk.
Do najstarszych zabytków ruchomych zalicza się też gotycko-renesansowy kielich mszalny z pierwszej połowy XVI wieku oraz XVII-wieczny biały ornat.
Wejdźmy na zewnątrz, by przyjrzeć się budowli zupełnie odmiennej formą i materią. To zabytek nierozerwalnie związany z pejzażem miejscowości od XVII wieku. Drewniana dzwonnica.
Dzwonnica owa to jeden z najstarszych i największych zabytków drewnianego budownictwa w Małopolsce. Jest to budowla mająca ponad 11 metrów wysokości, o słupowej konstrukcji lekko pochyłych ścian, ma też izbicę o pobitym gątami namiotowym dachu. We wnętrzu jej znajdują się trzy duże spiżowe dzwony. Z nich największy powstał z fundacji Stanisława Lubomirskiego, pana na Wiśnickim Zamku, a odlany został w 1639 roku przez znanego ludwisarza Balcera Ruguta.
Za dzwonnicą widać ponad 200-letni kamienny budynek plebanii. Na jego rogach widać charakterystyczne fragmenty bestynków. Tu również zaszła potrzeba wyeliminowania wilgoci, jak dotąd skuteczna.
Opowieść o przeszłości tych ziem, zakończoną w Jasieniu na wieku XV, możemy teraz kontynuować ze względu na wiele wspólnych elementów w dziejach obu miejscowości. Upowszechniony system czynszowy doprowadził przed 500 laty do zwiększenia gospodarczej samodzielności ludności wiejskiej i osłabienia poddaństwa. Wieś miała swój samorząd, składający się z sołtysa i tzw. ławy wiejskiej, liczącej do 7 członków. Sołtys i ława sprawowali władzę administracyjną oraz sądowniczą.
Rozprawy sądowe odbywały się w określonym czasie na tzw. rokach gajonych, czyli zwoływanych terminach. Sołtys z ławnikami sądził co 2 tygodnie. Od wyroków ławy przysługiwało odwołanie do właściciela wsi. Zwyczajowo właściciel w przywileju lokacyjnym zrzekał się prawa sądzenia na rzecz ławy i sołtysa, ale przy najcięższych przestępstwach prawo wydania wyroku należało do niego. W wypadku sporu między chłopami a właścicielem wsi mieszkańcy mogli nawet odwoływać się do sądu państwowego. Wiele z tych praw ludność utraciła po wykupie sołectwa.
Statuty piotrkowskie z 1496 roku przywiązywały już rolniczą ludność wiejską do ziemi, a statut toruński z roku 1520 nakładał na nią obowiązek odrabiania jednego dnia pańszczyzny na tydzień. Z tego wynika, że obowiązki ludności wiejskiej wobec dworu niezmiernie wzrosły. Od tego roku pańszczyzna dalej systematycznie wzrastała, osiągając pod koniec XVIII wieku w niektórych dobrach nawet wymiar 6 dni w tygodniu.
Zaczął się trudny okres dla osiadłej tu ludności. Prócz zwiększającego się ucisku ze strony panów, mieszkańcy tych terenów dość regularnie zmagali się z zarazami, chorobami i klęskami żywiołowymi, jak na przykład susze, gradobicia, ulewy. Przykładem może być zaraza z lat 1652-53 czy dżuma z 1711 roku, a nawet atak szarańczy w roku 1707. Mówi Marek Stolarczyk.
W XVII wieku Rzeczypospolita przeżywała swoje najtrudniejsze czasy. Przez ten cały wiek właściwie trwała stuletnia wojna. Ilu ludzi zmarło? W tamtym okresie czasu trudno określić. Jednak czasem większe od klęsk elementarnych szkody materialne powodowały przemarsze tak wojsk obcych, jak i własnych. Pobyt i przemarsz wojsk szwedzkich w tych okolicach od września 1655 roku do marca 1656 roku odbił się licznymi szkodami i rabunkami. Grabieże były na porządku dziennym.
W 1656 roku Szwedów z Bochni przepędziły wojska Gabriela Wojniłowicza. Z kolei we wrześniu w bitwie pod Wojniczem Szwedzi rozbili husarię dowodzoną przez Aleksandra Koniec Polskiego i Dmitra Wiśniowieckiego. W następnym roku przemaszerowały przez Jasień wojska Jerzego Rakoczego. Ta ochołota, grabiąc wszystko, pozostawiała za sobą zgliszcza i nędzę mieszkańców. W Bochni, jak wynika z kroniki parafialnej, spalili 41 domów, podobnie poczynali sobie w Brzesku.
Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, że również Poręba od nich poważnie ucierpiała. Na miasta i wioski nakładali kontrybucje lub po prostu rabowali wszystko, co im wpadło do ręki. Palili, gwałcili i mordowali.
W czerwcu 1768 roku Michał Czarnocki, wojewoda krakowski, wystosował uniwersał do mieszkańców powiatu czchowskiego, do którego należała parafia Poręba, wzywając do przystąpienia do konfederacji, która została zawiązana na wschodnich krańcach Rzeczpospolitej, w dalekim Barze na Podolu.
Uniwersał wzywał katolików, by wzięli pod siebie to przekonanie, że lepiej przestać żyć, aniżeli patrzeć na nadwyrężenie wiary świętej i katolickiej, tudzież widząc oczywistą zgubę ojczyzny. Ruszyli do walki z rosyjską ingerencją i pomogli konfederatom zarówno zbrojnie, jak i materialnie.
Apel znalazł szeroki oddźwięk. Mieszkańcy okolicznych wiosek żywili i wspierali materialnie konfederatów, a szlachta zbrojnie pospieszyła na pomoc Krakowowi i Częstochowie. Mimo tych wysiłków w 1772 roku konfederacja zakończyła się klęską. Po jej upadku nastąpił pierwszy rozbiór Polski, w wyniku czego Poręba wraz z południowymi ziemiami Rzeczpospolitej dostała się pod panowanie austriackie.
Jednak, co ciekawe, w kolejnych latach prawne i materialne położenie chłopów wyraźnie się poprawiło. Reformy przeprowadzone w latach 1781-84 ograniczyły pańszczyznę do 3 dni, zaliczyły transport zboża dworskiego do pańszczyzny, zlikwidowały też konieczność uzyskania zgody dziedzica na zawarcie małżeństwa i obowiązkową służbę dzieci wiejskich we dworze. Rozporządzenia cesarskie dozwalały dzieciom chłopskim uczyć się w szkole i u rzemieślników oraz wprowadzały samorząd wiejski. Z tym, że wójta mianował dziedzic spośród 3 kandydatów wybranych przez wieś, ale przysiężnych wybierała sama gromada.
Kompetencje samorządu wiejskiego ograniczały się do zarządzania majątkiem gromadzkim, jednak pod kontrolą właściciela wsi. Ponadto samorząd sprawował sądownictwo polubowne, stanowiąc zarazem organ pomocniczy i wykonawczy dominiów, czyli najmniejszych jednostek administracyjnych na terenie Galicji. W późniejszym okresie wszystkie te uprawnienia rozszerzono jeszcze o samopomoc charytatywną. Od rozbioru Polski aż do śmierci cesarza Józefa I w 1790 roku starszyzna gromadzka uczestniczyła w pomiarach gruntu, w klasyfikacji roli oraz ocenie dochodów z produkcji rolnej.
Spójrzmy teraz na drugą stronę drogi, gdzie nieco niżej kościoła widać budynek szkoły. Początki oświaty w Porębie Spytkowskiej przytacza kronika szkolna. Na usilne prośby wielebnego księdza dziekana Józefa Rosnera gmina Poręba Spytkowska wystawiła łącznie z organistówką także izbę szkolną w roku 1872. W następnym roku uczęszczało do niej 140 dzieci, które uczył organista Franciszek Stachel. 4 lata później gmina finansowała już etat nauczyciela, jednak wkrótce w szkole nastąpił regres. Kilkakrotnie ją zamykano, czego przyczyną były zatargi z gminą, która odmawiała prośbom o wybudowanie nowego budynku szkolnego. Konflikt ten ciągnął się przez kilka lat.
Mimo to szkoła funkcjonowała. W roku 1887 kronika odnotowuje zakup pomocy naukowych, z których korzystały dzieci, m.in. map, planów, czasopism szkolnych, obrazu religijnego oraz portretu najjaśniejszego pana Franciszka Józefa I. 2 lata później właścicielem Poręby Spytkowskiej stał się wielmożny pan Jan Goetz Okocimski, który okazał się przychylnym dobrodziejem dla szkoły, udzielając rokrocznie sąg lub 2 sągi drewna nauczycielowi i 2 ćwiartówki piwa na Boże Narodzenie i Wielkanoc. W 1894 roku na mocy rozporządzenia Rady Szkolnej Krajowej organizującej we wsiach szkoły ludowe, placówka w Porębie zyskała status szkoły ludowej jednoklasowej obejmującej rejon Poręby Spytkowskiej i Uszwi, wówczas zwanej Uszwicą.
4 lata później baron Goetz Okocimski odstąpił na cel budowy nowej szkoły położoną w pobliżu kościoła parafialnego w Porębie parcelę, wolną od wszelkich ciężarów. Tymczasem zaś szkołę jednoklasową przekształcono na 2-klasową. W roku 1899 miejscowość doczekała się decyzji o budowie nowej szkoły. Zaplanowano budynek parterowy, murowany, z 2 salami naukowymi i mieszkaniem dla nauczyciela. W roku 1901 rozpoczęto pracę. Kierował nimi CK adiunkt budownictwa Karol Brudzewski, zaś sam projekt wykonał architekt krakowski Aleksy Kowalski.
Warto dodać, że piękne, zabytkowe plany architektoniczne pozostają obecnie w posiadaniu Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. Kamienie na fundamenty ofiarował baron Goetz. Dzięki jego pomocy i zaangażowaniu mieszkańców wsi jeszcze tego samego roku postawiono mury i przykryto je dachem. W roku następnym prace przy budowie zakończyły się sukcesem.
I tak od 1902 roku aż do wybuchu II wojny światowej praca szkoły przebiegała poprawnie i bez większych zakłóceń. Co prawda nauczyciele zmieniali się w niej często, jednakże z bardzo starannych wpisów do kroniki można wywnioskować, iż powierzone im zadania realizowali solidnie. Po latach, w miarę rozwoju miejscowości i wzrostu liczby ludności, pojawił się problem przepełnienia sal lekcyjnych. Po raz kolejny mieszkańcy zaczęli snuć plany budowy nowej, przestronnej szkoły. Wybuch wojny zniweczył te projekty, a także uniemożliwił prowadzenie nauki w dotychczasowym miejscu i rytmie. W roku szkolnym 1939-40 budynek zajęły wojska niemieckie, które stacjonowały w Porębie aż do roku 1944.
Po zakończeniu działań wojennych budynek gruntownie wyremontowano i wznowiono nauczanie. Mimo znacznego przepełnienia dyrekcja starała się zadbać o uczniów, organizując dożywianie dziatwy wiejskiej z ubogich rodzin. Na dłuższą metę nauka w małej i ciasnej szkole nie była jednak możliwa. Dlatego już od 1946 roku zaczęto rozważać przedwojenny projekt budowy nowej szkoły. Niestety wobec ogromu zniszczeń wojennych w całym kraju na jego realizację trzeba było długo czekać. Uwzględnił go dopiero plan inwestycyjny gminy na rok 1955. Nowy budynek szkolny oddano uroczyście 15 listopada 1957 roku. Szkoła wciąż prezentuje się okazale i służy uczniom szkoły podstawowej. Z kolei w starym, pięknie zachowanym budynku szkolnym z 1902 roku zorganizowano przedszkole z oddziałem zerowym.